Gość dnia Radia Gdańsk.
Gość dnia dziś w naszym słupskim studiu, Beata Chrzanowska, kandydatka na prezydenta Słupska, rozmawia Przemek Woś.
Dzień dobry, pani przewodnicząca.
Dzień dobry.
Pani jest chce być prezydentem czy prezydentką?
Ja jestem w tej chwili kandydatką na prezydenta.
Nie na prezydentkę.
Nie, jestem kandydatką na prezydenta
miasta. Pani kontrkandydatka, trzymając się tej terminologii, Krystyna Danilecka-Wojewódzka, chce być prezydentką.
No jest jakaś między nami różnica. Ja jestem oczywiście za wskazywaniem takich żeńskich końcówek, tam gdzie jest to logiczne i mądre. Natomiast doświadczenia mojego zawodowego, tylko chciałabym powiedzieć, że kelnerka, które to jest hasło takie powszechnie przeznane, to jest taka ściereczka, którą kładzie się na rękę każdemu kelnerowi.
Czyli pani kelner?
Tak, zawód kelner, bo to tylko panowie powinni być kelnerami.
No to już zupełnie inna sprawa.
Dokładnie.
Samorząd to nie trampolina na polityczną karierę. Samorząd to miejsce, w którym pracuje się dla miasta i dla jego mieszkańców. W Słupsku musimy rozwiązać nasze problemy. Komunikacja, dobra szkoła, strategiczny inwestor i wiele, wiele innych. Tak pani reklamowała swój program na konwencji Zjednoczonej Opozycji, że tak powiem, czyli Koalicji Obywatelskiej. To proszę mi powiedzieć, jeżeli chodzi o komunikację, most na Słupi, 27 milionów złotych ma kosztować. Skąd te pieniądze?
Najpierw powinniśmy przede wszystkim zastanowić się nad tym, czy możemy taką inwestycję przygotować i przeprowadzić we współpracy ze środkami pochodzącymi od rządu, tak? Później powinniśmy podyskutować z samorządami ościennymi, którym też powinno zależeć na tym, żeby ta komunikacja w mieście była lepsza, a potem po prostu przysiąść do budżetu i przygotować go w taki sposób, żeby to zadanie było do wykonania. Oczywiście rozumiem, zdaję sobie z tego sprawę, że teraz obietnic przedwyborczych będzie bardzo dużo, więc jest taka możliwość, iż ich będzie aż za dużo, ale przecież ta kadencja będzie trwała 5 lat i jesteśmy w stanie to wszystko rozwiązać.
Pani myśli o tym moście, który jest elementem tak zwanego miejskiego ringu na Słupi?
Tak.
To jest jeszcze obietnica Macieja Kobylińskiego.
No nie chciałabym tutaj potwierdzać tego, co powiedział poprzednika, ale prawda jest taka, że jest to most niezbędny dla tej części miasta, która jest za rzeką. Dzisiaj komunikacja na moście przy ulicy Gancarskiej Zamkowej i ulicy Kilińskiego jest takim wąskim gardłem utrudniającym życie naszych mieszkańców. A wiadomo, że chodzi o to, żeby samorząd miał taką decydującą rolę wtedy, kiedy mówimy o jakości życia.
Czyli pani
mieszczan
popiera ten projekt budowy czwartego etapu ringu miejskiego w Słupsku, który przebiega między domami, bo część mieszkańców uważa, że to jest projekt po prostu przestarzały.
Nie, ten projekt jest przestarzały i na tym etapie powinniśmy zastanowić się, którędy ten etap ringu za rzeką powinien mieć miejsce. Natomiast sam most uważam, że rozwiązałby bardzo, bardzo dużo problemów.
Ale wiceprezydent Słupska Marek Biernacki mówi tak, projektowanie tego ringu na nowo to jest de facto wyrzucenie obecnego projektu, który kosztował kilkaset tysięcy złotych do kosza. Stać nas na takie wyrzucanie pieniędzy tu w Słupsku?
Ale pan Marek Biernacki nie jest moim zastępcą, nie chciałabym, żeby był moim zastępcą, dlatego że przygotowany był wcześniej projekt, proszę popatrzeć na te etapy ringu, które zostały przygotowane, przecież tam się różniły nawet krawężniki, te ekrany też w pewnym momencie były przygotowane.
Różnica w krawężnikach, a w przebiegu drogi to jest zupełnie inna sprawa.
To jest tylko słowo, który przygotował pan Marek Biernacki. Ja naprawdę chciałabym siąść do tego dokumentu i zachęcić wszystkich do tego, żeby po prostu czwarty etap ringu przebiegał tak, jak powinien przebiegać.
A jak powinien przebiegać?
Na pewno powinien przebiegać w odpowiedniej odległości od mieszkań naszych mieszkańców, szczególnie na tym odcinku, gdzie nie ma takiej szansy przygotowania pasa drogowego i ciągów komunikacyjnych pieszych, żeby go przesunąć na przykład w stronę Krępy.
180 milionów złotych ma kosztować ta inwestycja. Od 3 lat, dokładnie od grudnia 2015 roku w sprawie budowy dalszych etapów ringu w Słupsku nie zmieniło się dokładnie nic. Zmieni, jakby pani wygrała wybory?
Najpierw mówię o moście, który...
Czyli
tak
sam most najpierw?
Tak,
bez ringu?
Najpierw mówię o moście, dlatego że po prostu ten most rozwiąże problem komunikacji u osiedla akademickiego. Dzisiaj nie ma, w tej chwili nie ma o czym mówić, kiedy nie ma jakiejś takiej stabilizacji i wsparcia finansowego ze strony rządu. Nie ma mowy o finansowaniu tego ze środków unijnych. Pomóżmy sobie nawzajem i popatrzmy tylko i wyłącznie na ten most.
Ale z budżetu państwa to chyba pani nie wygospodaruje 27 milionów złotych.
Zobaczymy, jaki będzie rząd.
Proszę mi powiedzieć, a skąd pomysł na budowę Muzeum Osadników i Pierwszych Słupszczan? Gdzie ma być ta instytucja w ogóle?
Też rzecz ważna. Tu Słupszczanie do Słupska przyjechali, pozostawiając swoje całe życie we wschodnich częściach i teraz i kraju, i poza nim. Odegrali bardzo ważną rolę. Stworzyli miasto od podstaw i sam skwer tylko i wyłącznie Pierwszych Słupszczan, czy nadawanie nazw ulicom, to troszeczkę za mało. Oczywiście albo może powstać oddzielna instytucja, albo przy wsparciu i we współpracy z Muzeum Pomorza Środkowego, gdzie przecież powstaje nowa część muzealna, możemy wszyscy, mając jakieś tam w zanadrzu eksponaty, wzbogacić kolekcję.
Ale wie pani, że tam powstaje całe jedno piętro dotyczące historii Słupska.
Zobaczymy.
Ale chciałaby pani zbudować alternatywne muzeum?
No, to się jeszcze okaże.
A wie pani, ile kosztuje muzeum rocznie?
Też wiem.
Ponad 5 milionów złotych utrzymanie.
Też wiem.
W budżecie miasta są na to pieniądze?
Tak jak biblioteka, tak jak pływalnia, tak jak wiele miejsc takich, które po prostu potrzebne są mieszkańcom.
A nie odnosi pani wrażenia, że ten festiwal obietnic różnych kandydatów jest troszeczkę nieodpowiedzialny, bo budżet nie jest z gumy i właściwie wszystkiego się tam nie da
rzucić.
Most za 27 milionów, muzeum za 5 milionów, no to się może gdzieś na końcu, mówiąc kolokwialnie, nie spiąć.
Jestem drugą kadencję radną i wiem, jak powstaje budżet, dlatego wcześniej nie zdążyliśmy nawet powiedzieć, że przecież praca w Radzie to jest gra zespołowa, więc myślę, że do takich pomysłów zachęcę wszystkich innych.
Więcej miejsc w żłobkach, przedszkolach i w świetlicach. To właściwie jest postulat wszystkich kandydatów, jak słucham. A ile w tym roku jest miejsc w żłobkach? Pamięta pani?
Miejski żłobek jest zespołem żłobków, więc mamy 3 placówki stworzone jako w jedną całość. I wystarczy, że wygospodarujemy sale takie, które są w tej chwili w zasobach i stworzymy około 50 miejsc dodatkowych.
To w tym roku już to zrobiono, tylko że dyrekcje żłobków też poszczególnych, trzech, nie zgodziły się, żeby było to więcej niż jedna sala i w związku z tym powstało 60 miejsc. Zabrakło miejsc dla 170 dzieci. A może taniej jest kupić te miejsca w prywatnych żłobkach?
Ja o tym też napisałam w programie, że możemy zachęcić organizacje pozarządowe i instytucje, które nie należą do instytucji miejskich, i stworzyć takie miejsca, wykorzystując po prostu chęci i energię kogoś innego. O przedszkolach też mam powiedzieć?
Proszę bardzo.
Dobrze, więc po prostu jestem za tym, żeby powstały takie zespoły szkolno-przedszkolne. Już jeden taki mamy i mamy dowód na to, że coś takiego może być zrealizowane, bo proszę popatrzeć, w przypadku tej katastrofy budowlanej w dwóch przedszkolach, przedszkola zostały na jakiś czas przeniesione do szkół, które mają wygospodarowany teren, salę, skoro mogą dzieci być przeniesione na chwilę, choć to nie będzie taka chwila.
A jest pani przekonana, że to jest dobry pomysł, żeby łączyć w jednej placówce uczniów, którzy mają prawie 14 lat i dzieci 3-5-letnie?
A w tej chwili tak się dzieje.
Ale to jest raczej konieczność teraz, w tej chwili, dlatego że te dwa przedszkola są nieskończone.
Ale utworzyliśmy jeden zespół szkolno-przedszkolny. Mamy przecież taki zespół na ulicy Hubalczyków, gdzie jest szkoła podstawowa numer 5. Jeżeli w budynkach szkolnych jest taka możliwość, są wygospodarowane odpowiednie części tych budynków, to możemy to zrobić po prostu bez większych nakładów.
Nie ma pani wrażenia, że prawdziwa wojna w Słupsku i w ogóle w Polsce rozegra się między Platformą Obywatelską a ugrupowaniem i Robertem Biedroniem?
Może się tak okazać.
Postawiłem taką tezę, dlatego że wczoraj Rzeczpospolita opublikowała taki sondaż, z którego wynika, że 61% ewentualnych wyborców partii Roberta Biedronia to określa siebie jako rozczarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej.
No trudno mi w tej chwili odnosić się do tego, co powiedziały osoby, które brały udział w badaniu. Natomiast jestem troszeczkę rozczarowana tym, że mówi się o takim projekcie politycznym Roberta Biedronia, kiedy on w ogóle jeszcze nie istnieje.
No już istnieje, został zapowiedziany, że będzie. W lutym pokaże program.
No został zapowiedziany. No to proszę mi powiedzieć w takim razie, jaki to ma związek z samorządem, skoro twórca tego projektu nie chce funkcjonować w samorządzie, tylko
chce, będzie kandydował na radnego w Słupsku.
Dobrze, to biorę to pod uwagę, że jeszcze do lutego musi coś ze sobą zrobić.
8% na razie dają sondaże nowemu ugrupowaniu Roberta Biedronia. I co ciekawe, wśród potencjalnych wyborców tej partii, partii jest 17% wyborców SLD, 6% wyborców partii Razem, 6 PSL-u. 10 osób zadeklarowało, że właściwie trudno powiedzieć, kogo popiera i nie ma w ogóle wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
A jaki jest program? A jaki jest program tego przedsięwzięcia?
To pytanie do Roberta Biedronia, nie do mnie.
No więc właśnie już mamy wyniki tego sondażu, a nie wiemy dokładnie, za czym było przeprowadzone to badanie.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego do tej pory nie udało się wyjaśnić dwóch spraw, które, jak się wydają, w Słupsku bulwersują wiele osób. To jest po pierwsze kontrola w Słupskim Ośrodku Kultury dotycząca tych spraw, które teraz bada prokuratura, związanych z molestowaniem seksualnym. I druga sprawa to jest mobbing w Bibliotece Miejskiej, gdzie była kontrola też zespołu radnych. Ta pierwsza z tych spraw trwa 5 miesięcy. Wczoraj prezydent Słupska powiedział, że nie wie, kiedy kontrola w SOK-u się skończy. Natomiast jeżeli chodzi o muzeum, to sprawa ma swój początek gdzieś w listopadzie ubiegłego roku i też żadne decyzje nie zapadły. Dlaczego tak się dzieje?
Obie instytucje przecież należą do miasta, podlegają kontroli jednego z wiceprezydentów. Niezręcznie mi jest o tym w końcu mówić w sytuacji, kiedy trwa kampania, ale prawda jest taka, że to są kompetencje ewidentnie prezydenta, który może przeprowadzić kontrolę i gdyby chciał sprawę wyjaśnić szybko, powinien ją przeprowadzić szybko.
Ale mam nadzieję. Też tak było, że jeżeli chodzi o bibliotekę, była tam kontrola zespołu radnych i właściwie Rada Miasta nie skończyła pracy nad tym raportem, nad tymi wnioskami. Dlaczego państwo nie zdążyliście tego zrobić przed wakacjami?
Nie, nieprawda. Nie, to nie jest tak, że nie zdążyliśmy. Okazuje się, że wtedy, kiedy przeprowadzała grupa radnych taką kontrolę, pani dyrektor biblioteki była na zwolnieniu lekarskim. Chcieliśmy wykorzystać całą swoją wiedzę i umiejętności do tego, żeby przeprowadzić to badanie. Protokół był przygotowany przed wakacjami, ale osoba, która pełniła obowiązki wtedy dyrektora, nie wyraziła zgody na podpisanie tego dokumentu. W tym celu przeprowadziłam takie specjalne spotkanie, na które zostały zaproszone grupy skonfliktowane. No niestety nie doszliśmy do porozumienia. W związku z tym kolejny etap posiedzenia komisji rewizyjnej i kolejny etap tych naszych nowych doświadczeń. Szkoda, bo po prostu niepotrzebnie o tym za głośno mówimy, za dużo mówimy i za długo. Czas już po prostu sprawy.
A przed wyborami
wyjaśnić.
Państwo skończą tą sprawę, jeżeli chodzi o kontrolę i wnioski?
No to też byłoby po prostu odebrane może nie w sposób właściwy. Protokół pokontrolny jest przekazany już i prezydentowi, i dyrektorowi jednostki. I mam nadzieję, że prezydent, mając ten protokół, wykorzysta go w taki sposób, jak to powinien. To są jego kompetencje.
A jak zamierza pani przekonać mieszkańców Słupska, żeby to właśnie na panią oddać głos? Bo mamy też taką sytuację dość niecodzienną. Ja to pytałem. Na tym samym miejscu siedziała pani Krystyna Danielewska, wojewódzka, że mamy właściwie 3 kandydatki, jednego kandydata. Nie wiemy jeszcze, może ktoś się pojawi, ale to jest sytuacja dość niecodzienna. Chyba w każdym samorządzie, a w Słupsku też rzadko to się zdarzało. Dlaczego mieszkańcy mieliby oddać głos na panią, a nie na panią Krystynę Wojewódzką i Annę Mrowińską? Dlaczego?
No, najpierw muszę powiedzieć, że startuje 4 nauczycieli, bo my 3 jesteśmy z wykształcenia nauczycielami i mamy nauczyciela
akademickiego. A powinniście się cieszyć jako mieszkańcy Słupska, czy nie?
Nie, ale to jest rzeczywiście taka sytuacja niecodzienna. Natomiast chciałabym przekonać mieszkańców Słupska do tego, żeby zagłosowali na mnie, ponieważ uważam, że moja kontrkandydatka jest osobą, która musi się przyznać do takich rzeczy, których Robert Biedroń nie wykonał, tak?
Czyli to znaczy pełniąc, do czego?
Pełniąc funkcję zastępcy, no musi zdawać sobie sprawę z tego, że obietnice Roberta Biedronia ze ściągnięciem inwestorów strategicznych, z rozwiązaniem tych problemów, o których mówił na początku kadencji, no bierze za to odpowiedzialność, tak? Natomiast też trudno mi jest mówić za samą kandydatkę z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, bo przypominam, że wiele inwestycji takich, które mogłoby ułatwić życie naszym mieszkańcom, zostało zablokowane przez właśnie rząd. Przypomnę tutaj droga S6, brak hali widowiskowej, która mogła być wybudowana ze środków Ministerstwa Sportu. No to są sprawy, które mogłyby być daleko, daleko.
Jaka będzie ta kampania do 21 października?
No na pewno będzie czas na to, żeby przede wszystkim kampania bezpośrednia, tak? Bardzo duża ilość spotkań z mieszkańcami, przygotowanie debat z mieszkańcami, mówienie o tym i rozmowy o tym, co mieszkańców boli. No i myślę, że będziemy mieli okazję na taką debatę merytoryczną z wszystkimi kandydatami. Wtedy się okaże, że po prostu jesteśmy do tego przygotowani.
A pani wierzy w to, że będzie pani w drugiej turze, czy wygra w pierwszej?
Nie wierzę w to, że ktokolwiek wygra w pierwszej turze. Liczę na drugą turę i mam nadzieję to w tym wyścigu zwyciężyć.
A z kim tam pani wolałaby się spotkać?
No dzisiaj to trudno o tym mówić, dlatego że po prostu to jest tylko i wyłącznie głos wyborców, z którymi trzeba się po prostu po pierwsze zmierzyć i przyjąć z pokorą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.